Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli 13 i 14 grudnia, z tego co się orientuję, Sejm zajmie się projektem w sprawie Komisji Weryfikacyjnej do spraw energii oraz wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zacznijmy może od tej Komisji Weryfikacyjnej. Czy myśli Pan, że uda się przegłosować już na tym posiedzeniu to powstanie tej komisji?
No myślę, że tak. No nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tę komisję powołali. My jesteśmy jako klub zdeterminowani, żeby ją powołać. No ciekawe, jak zachowa się opozycja, która najpierw, no tutaj Donald Tusk przecież jednoznacznie wypowiedział, że trzeba wyjaśnić te sprawy wpływu rosyjskiego na polską energetykę czy na polską politykę, no to w odpowiedzi na to chcemy powołać komisję. Powołujemy ją w formie komisji weryfikacyjnej, czyli taka, jaka w tej chwili działa w sprawie gruntów warszawskich, tak zwana warszawska komisja, która działa już od kilku lat. To jest tamta komisja, działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ta w związku z tym, że ma szerszy zakres, ma działać przy kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów. To będzie składała się zarówno z posłów, jak i osób spoza parlamentu, ekspertów. Myślę, że część opozycji zagłosuje, ale no przekonamy się w czasie głosowania.
A czy kandydaci opozycji też będą mogli wejść w skład tej komisji?
Oczywiście. Przepraszam, komisja ma być 9-osobowa, czyli biorąc pod uwagę obecny skład Sejmu, no to 5 osób byłoby powołanych przez klub Prawa i Sprawiedliwości, 4 osoby przez opozycję, no to po jednej osobie pewnie z klubów opozycyjnych przedstawiciele będą mogli zgłosić.
I jak długo ta komisja może działać, Pana zdaniem?
No, komisja nie ma ograniczonego czasu, właśnie dzięki temu, że nie jest to komisja śledcza w rozumieniu konstytucji czy regulaminu Sejmu, która kończy kadencję razem z kadencją Sejmu, no to ona może działać w sposób nieskończony. Natomiast oczywiście każda komisja po przeanalizowaniu okresu, który ma, ta też zakończy swoje prace, jeżeli przeanalizuje cały ten okres, złoży odpowiednie raporty, bo tu będzie corocznie składany raport Sejmowi. No to mamy 2007-2022, no to jest okres
długo to trwało.
Bardzo długi, tak, no mamy 15 lat, 8 lat poprzedniej koalicji, 7 lat obecnej koalicji, no bardzo długi okres, no na pewno kilka lat ta komisja będzie musiała pracować.
Kilka lat nawet.
No myślę, że tak, no bo przyszły rok no to jest bardzo szybko zleci. No i w kolejnej kadencji jestem przekonany, że też komisja będzie pracowała. Czy to będą 2 czy 3 lata, no tego jeszcze trudno w tej chwili przewidzieć, tak? Z jakim dużym materiałem ta komisja się zetknie w trakcie swojej pracy, bo jest bardzo duży zakres czasowy, a też i przedmiot, czyli wpływ rosyjski na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego. No tutaj szczególnie z uwzględnieniem energetyki, ale nie tylko. No. Temat jest otwarty, tak? Wszelkie wpływy będą badane.
To jeszcze kończąc temat komisji. Dzisiaj pojawiła się taka informacja, że członkowie komisji będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł na rękę. Czy to będzie obejmowało także posłów?
Członkowie komisji, tak jak w Komisji Warszawskiej, pracują w randze sekretarzy stanu, tym razem to będą sekretarze stanu w kancelarii premiera, otrzymują wynagrodzenie, tak jak i członkowie Komisji Warszawskiej. No, koszty Komisji Warszawskiej nie są kwestionowane, nikt ich nie kwestionował. Tutaj będą podobne. Jeżeli poseł zostaje sekretarzem stanu, to wówczas nie pobiera wynagrodzenia, czyli uposażenia poselskiego, a pobiera wynagrodzenie w postaci wynagrodzenia sekretarza stanu, które jest wszystkim znane.
Czyli albo to, albo to.
Tak.
Dobrze, to drugi ważny punkt, którym się będzie zajmował Sejm 13 i 14 grudnia, czyli wotum nieufności wobec szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jak będzie głosowało Prawo i Sprawiedliwość?
Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało przeciwko wotum nieufności. Premier też wyraźnie zapowiedział, że w swoim wystąpieniu będzie bronił ministra sprawiedliwości. No nigdy tak nie było w ciągu ostatnich 30 lat, żeby opozycja, że tak powiem, ustalała skład Rady Ministrów, więc będziemy głosowali przeciw i myślę, że co do tego nie ma wątpliwości.
Ale będziecie głosowali przeciw, bo wspieracie Zbigniewa Ziobrę, czy boicie się tego, że koalicja się rozpadnie?
Znaczy, no wspieramy Zbigniewa Ziobrę, ale też oczywiście no, nie można ukrywać, że odwołanie w tej sytuacji, jaka teraz jest, ministra sprawiedliwości, szefa koalicyjnego ugrupowania Solidarnej Polski, no mogłoby spowodować problemy, że tak powiem, polityczne po naszej stronie, więc no, jeden i drugi argument no, jest brany pod uwagę. No, tego się nie da ukryć, tak? No.
Mimo tego, że Zbigniew Ziobro nie kryje się już z krytyką premiera Morawieckiego?
No ale panie redaktorze, szanowni państwo, no, w koalicjach, w dużych partiach no, są różnice zdań, to jest naturalne. Jesteśmy największą partią, mamy największy klub parlamentarny, więc siłą rzeczy muszą być skrzydła. Nawet w samym Prawie i Sprawiedliwości są ludzie o bardziej konserwatywnych, bardziej, że tak powiem, centrowych, niekoniecznie tych no, bardzo konserwatywnych, tak jakbym powiedział, poglądach, no to jest naturalne, że jest różnica zdań. No to jeszcze nie było takiej koalicji w ostatnim 30-leciu, żeby tam jakichś wewnętrznych tarć nie było. Jest to naturalne. No to tylko za komunę można było wszyscy, że tak powiem, w jedną, jak to się mówiło, w jedną trąbę dmuchają. No teraz jest to moim zdaniem naturalne, że w demokracji są różnice zdań, nawet w jednej koalicji. No, co do tego, to ja nie mam wątpliwości, że nie jest to naturalne.
No tak, ale te różnice zdań są na tyle istotne, że rząd walczy o pieniądze z KPO, a Zbigniew Ziobro to hamuje.
No myślę, że w tej chwili już nie ma, to jest nieuzasadnione, że tak powiem, nieuzasadniony zarzut. Za chwilę wejdzie chyba ostatnia ustawa pod obrady Sejmu, to jest ustawa ta wiatrakowa, tak, znosząca tą wielkość 10 ha odległości budynków i to będzie chyba ostatni kamień milowy, który zostanie, że tak powiem, no, położony i wyeliminuje zarzuty Komisji Europejskiej, chociaż moim zdaniem one niestety, ale są polityczne, ale to już nie czas na omawianie tego i te wszystkie zarzuty Komisji Europejskiej zostaną wyeliminowane. No pieniądze powinny być już teraz wypłacone, bo przecież my nie wnioskujemy o wszystkie pieniądze na całe kilka lat, które są przewidziane w KPO, tylko chcemy otrzymać zaliczkę i część kamieni milowych może być realizowana później, ale komisja chce, żebyśmy zrealizowali je teraz. No taki szantaż stosuje wobec Polski, więc no, chcemy to zrealizować.
To pozostając jeszcze przy kwestiach sejmowych, czy uda się pana zdaniem podjąć uchwałę uznającą Rosję za państwo terrorystyczne? Bo przecież pierwsze podejście się nie udało, jak twierdzi opozycja, z powodu nieuzgodnionej poprawki zgłoszonej przez Antoniego Macierewicza.
No niestety projekt ustawy, przepraszam, uchwały przewiduje uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Myśmy uważamy, że powinniśmy iść dalej i właśnie uznać Rosję za państwo terrorystyczne, bo co to jest za sponsorowanie? Rozumiem, że gdy to było jeszcze zanim Rosja rozpoczęła wojnę...
No nie mogą sponsorować samych siebie.
No właśnie, wtedy to jeszcze można było powiedzieć tak, że sponsorowali Donbas czy tam separatystów i tak dalej, tak? Sponsorowali tych, którzy zestrzelili samolot malezyjski, ale w tej chwili no to już Rosja sama jest terrorystą, agresorem i co do tego nie ma wątpliwości, no ale jesteśmy gotowi iść na pewien kompromis, tak jak to było w Parlamencie Europejskim i też przegłosować to, że jest państwem sponsorującym terroryzm. Natomiast co do kwestii odpowiedzialności Rosji za dwie katastrofy, jedną to bezpośrednie zestrzelenie samolotu malezyjskiego, a drugie za katastrofę samolotu, moim zdaniem, że opozycja tutaj boi się przyznania prawdy, bo co do tego, że Rosja ponosi za to odpowiedzialność, no to moim zdaniem jest to... No, że tak powiem, nie powinno być kwestionowane, ponieważ już w 2005 roku chyba jeszcze wtedy Seremet, tak, jako prokurator generalny, on już skierował do sądu wniosek o to, aby aresztować i postawić zarzuty kontrolerem lotu w Smoleńsku.
Halo, halo, mamy jakiś problem techniczny, zaraz z powrotem połączymy się z panem posłem. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you. I wracamy na antenę. Przepraszamy za małe problemy techniczne. Zawsze to się zdarza, niestety. Panie pośle, to jeszcze kontynuując temat tej uchwały dotyczącej terroryzmu i Rosji.
No właśnie, czy to było słyszane, że przecież już od 2005
roku... Tak, to było słyszane.
Tak, no właśnie, więc Rosja ponosi odpowiedzialność. My nie mówimy o winie Rosji, tylko mówimy o odpowiedzialności, bo Rosja ponosi odpowiedzialność za swoich funkcjonariuszy. To jest i w prawie międzynarodowym, i w prawie wewnętrznym jest tak uznawane, więc my chcemy tylko przyjąć to, że taka sytuacja ma miejsce. Mało tego, potem zostało zmienione to na... że nie wina nieumyślna, tylko umyślne spowodowanie katastrofy. I sąd w ubiegłym miesiącu, to było kilka dni temu, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że należy postawić zarzuty i aresztować tych kontrolerów lotu, żeby im postawić zarzuty. Oczywiście tu będą listy międzynarodowe. Jak to się skończy, trudno powiedzieć, a to jest dowód na to, że są podstawy do tego, aby uznać, że Rosja ponosi odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, nie decydujemy o winie Rosji, tylko o odpowiedzialności. Natomiast w jakim zakresie i kiedy Rosja poniesie odpowiedzialność, to jest odrębna sprawa. My chcemy tylko stwierdzić, że Rosja ponosi odpowiedzialność jako państwo, którego funkcjonariusze doprowadzili do katastrofy lotniczej.
To jeszcze na koniec pytam pana o słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który powiedział w sobotę, że Zachód powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeżeli Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny z Rosją. Jak pan ocenia te słowa?
Nie, no to są skandaliczne słowa. No, pan prezydent Macron od początku zachowuje się w sposób, moim zdaniem, no, dla nas jako Polaków niedopuszczalny, żeby cały czas próbować zapewnić bezpieczeństwo Putinowi, który jest przecież zbrodniarzem. No, z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest zbrodniarzem. On wcześniej mówił, że on czuje się zagrożony. No nie wiem, co ma spowodować jego bezpieczeństwo. Czy my mamy się rozbroić jako Polska, żeby mu zapewnić bezpieczeństwo? Czy Ukraina ma się rozbroić? Czy wszystkie kraje sąsiedzkie mają się rozbroić, żeby Putin miał poczucie bezpieczeństwa? No do tego nie może dojść, więc nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mamy zapewnić, czy świat ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa zbrodniarzowi Putinowi.
To co się musiałoby wydarzyć, żeby tacy przywódcy światowi jak Macron zareagowali, przejrzeli na oczy, jaka naprawdę jest Rosja?
Moim zdaniem nie widzę tutaj szans na to, żeby oni zmienili swoje podejście. Tam jest cały czas to podejście, że z Rosją można robić interesy i na tym zarabiać, no bo oni czują się bezpieczni, zagrożenia nie mają, a to, że sąsiedzi giną, no to już jest problem sąsiadów, a nie Niemców czy Francuzów, którzy są daleko i czują się bezpiecznie, ale muszą pamiętać, że Rosja ma broń, która może także im zagrozić i to też powinni brać pod uwagę, a to, że Rosja może zrobić wszystko, no to widzimy to w tej chwili, że tak powiem, już od wielu miesięcy, od lutego, w czasie jak wojna się zaczęła, no to widać, że Putin nie ma żadnych hamulców.
No i to jest słuszna, ale jednocześnie bardzo smutna konstatacja. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.